Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, wydanie wakacyjne, czyli Babel Travel. Razem z Państwem podróżujemy po całym kraju, pokazując, jak to nasza piękna Polska jest wielokulturowa i multietniczna, multireligijna. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel Travel. Wakacyjna Rzeczpospolita Multikulti. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Tydzień temu przechadzaliśmy się z kubkiem wody zdrojowej ze źródeł mineralnych w Krynicy po dniu spędzonym na zwiedzaniu bulwarów Dietla w Krynicy, ale też Muzeum Nikifora. I tacy troszeczkę zaniepokojeni czekaliśmy na wieczór, bo jeśli to jest pora zimowa, to proszę Państwa, łyżka dziegciu w pięknym opisie beczki miodu Krynicy. Bywa, że pojawia się tam smog. Krynica leży w kotlinie i tak jak większa część miejscowości górskich, również uzdrowiskowych, wieczorami w sezonie grzewczym, proszę się nie zaciągać powietrze zbyt mocno. Coś jeszcze w Krynicy chcemy polecić?
Jeszcze chwilkę zostaniemy, bo słuchajcie, no wypada jeszcze Wam powiedzieć, że to ta cerkiew, o której Wam opowiadaliśmy, gdzie był chrzczony Nikifor, to nie jedyna cerkiew. I generalnie mamy cerkiew, która dzisiaj jest kościołem katolickim, rzymskim. Mamy cerkiew, która jest prawosławna i została zbudowana w 96 roku, 1996, bo w ogóle, co ciekawe, miasto to nie tylko Nikifor, ale też w tym mieście urodził się Józef Sembratowicz, który był arcybiskupem lwowskim właśnie cerkwi grecko-katolickiej przez 12 lat. I następnie po krótkiej przerwie, to można powiedzieć, zrobił się taki rodzinny biznes, bo został znowu arcybiskupem Lwowa, tym razem Sembratowicz inny, czyli Sylwester, akurat nie z, też Łemko oczywiście, ale nie z Krynicy, i on będzie arcybiskupem przez 14 lat, czyli jak widzicie przez 20 kilka lat pod koniec XIX wieku, czyli w bardzo ważnym okresie. On akurat się urodził w Desznicy, Sylwester, to jest wioska łemkowska, która jest w Podkarpackim, niedaleko granicy z województwem małopolskim. To już jest średniowieczna Polska formalnie, tak, że to nie jest Ruś Kijowska i nie jest jakoś strasznie daleko oczywiście od Krynicy. Uczył się w różnych szkołach i w Gorlicach, i w Jaśle. W Gorlicach jeszcze będziemy dzisiaj, a gimnazja to między innymi Przemyśl, Lwów, Wiedeń, czyli to wszystko Wam pokazujemy, to jest świat austro-węgierski. Ci ludzie się, prawda, szczególnie w ramach tej przedlitawii, czyli części austriackiej, no spokojnie poruszają. A o tych cerkwiach wspomniałem, bo właśnie spytacie się, no dobra, opowiadaliście o tym, że przechodzili z prawosławia na grekokatolicyzm. To skąd nagle cerkiew prawosławna i to zbudowana w 1996? Ano z tego powodu, że słuchajcie, w okresie międzywojennym to był wpływ tego, co działo się w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj Wam jeszcze o tym opowiemy, że mieliśmy konwersję Łemków na prawosławie, części sporej. Mówi się, że to około 20 tysięcy, cerkiew prawosławna mówi, że 25 tysięcy. No są różne statystyki, natomiast no, to była naprawdę spora grupa i widać było, że wśród Łemków generalnie, dzisiaj Wam opowiemy o tej złożonej tożsamości, bo generalnie można powiedzieć coś takiego. Mamy tożsamość odrębną łemkowską, ale mamy, pamiętajmy, że bardzo dużo Łemków nie tylko zostało wysiedlonych na tak zwane ziemie odzyskane, ale zostało też wypędzonych na Ukrainę. Więc mamy coś takiego, że tożsamość łemkowska to jest tożsamość odrębna i od polskiej, od ukraińskiej. Mamy grupę ludzi, którzy mówią sobie, jestem Łemkiem i Polakiem. Mamy największą grupę, szczególnie tych mieszkających na Ukrainie, którzy mówią sobie, jestem Łemkiem, ale po pierwsze Ukraińcem. A oprócz tego jeszcze jest też tożsamość rusińska, prawda, znamy Ruśniacy i tak dalej, czyli ta ludność, która mieszka na Słowacji, tak, gdzie też, pamiętajcie, większość miejscowa wyznawców grekokatolicyzmu i prawosławia deklaruje się jako Słowacy. I wielu z nich też trafiło do Stanów. Stąd mamy Andy Warhola. I dzisiaj wam też opowiemy. I tam w Stanach właśnie...
Andrzej Warhol,
tak, dokładnie. I tam mamy też silną tą tożsamość rusnacką. I wielu Łemków też powie, jestem Łemkiem związanym z tożsamością tą właśnie rusińską, karpacką, karpato-rusinią.
To nie wiem, czy to nie padło w jakimś Lechistanie, czy gdzie kiedyś tam, ale...
Czyli nie mamy tylko, żeby było jasne, trzy narody wschodniosłowiańskie, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, ale jeszcze właśnie ci ludzie, którzy mówią sobie Ruśniacy, tak, Rusynacy, Rusini, Karpato-Rusini.
Nie wiem, czy to padło, to jest ciekawostka, ale można się chwalić, proszę państwa, w towarzystwie, że się coś takiego wie. Otóż ten słynny artysta Andy Warhol, jak dostawał listy od matki, był w Stanach i dostawał listy od matki, to dostawał je pisane cyrylicą.
Tak, a oprócz tego mamy poważne prace naukowe historyków sztuki, które pokazują, że w jego sztuce są ewidentnie fascynacje ikonami, ikonostasami i tak dalej. No, co można powiedzieć o tych w naszym przypadku Łemkowskim, że paradoksalnie im bardziej na zachód i im mniejsze związki, słabsze związki z tą tradycją Rusi kijowskiej, tym silniejsze to poczucie odrębności od Ukraińców, tak? I też tutaj pojawiają się, jak zobaczycie, te tendencje identyfikacji z tym większym światem wschodniej Słowiańszczyzny, też z Rosją, albo tak naprawdę można powiedzieć takie retro tożsamości staroruskie, moskalofilskie, identyfikujące się z Rusią kijowską, tak? Ale wyidealizowaną. Pojawiła się ta właśnie idea, to wracamy do tego, prawda, mówiąc językiem rdzennych mieszkańców Australii, dreamtime, tego czasu, prawda, idealnego, złotego okresu prawosławnego. Odchodzimy od grekokatolicyzmu i stajemy się prawosławni.
Jeden detal tylko, jak w trakcie wysiedleń, to oczywiście one były przymusowe z perspektywy poszczególnych osób, ale formalnie i oficjalnie fala przemieszczenia się ludności, która ta pierwsza, która była wynikiem podpisania umowy pomiędzy Związkiem Radzieckim a Polską, to były wyjazdy dobrowolne. Tak to mówiono społeczeństwu, tak to mówiono ludziom, którzy tam się znajdowali, co nie zmienia faktu, że część z nich w wyniku decyzji urzędników, a szczególnie wojska, to były po prostu przymusowe wysiedlenia. Wisła, czyli 47 rok, to już jest ewidentnie przymusowe wysiedlenie, w 100%, to znaczy na
W głąb kraju. Tak. Nie, bo to się ładnie mówi o wymiana ludności, to zrobiła Grecja z Turcją wcześniej, to jest taki piękny eufemizm na czystkę etniczną, bo to się dzieje oficjalnie lega artis, zgodnie z prawem. Natomiast, słuchajcie, więc dlaczego o tym mówimy w kontekście Krynicy? Bo niedaleko od Krynicy jest Tylawa i właśnie tam zaczęła się tak zwana schizma Tylawska, czyli lata 20. Ludzie mówią, nie chcę, część z nich, tak, mieszkańców mówi, nie chcę być grekokatolikiem, chcę być prawosławny, bo jeszcze kościół grekokatolicki kojarzy im się z ukraińskością i to jest też odrzucenie to przez część Łemków tożsamości ukraińskiej. W efekcie była jeszcze kolejna droga Łemków, którzy powiedzieli, ja nie chcę zostać prawosławnym, chcę pozostać przy grekokatolicyzmie, ale nie chcę podlegać pod Przemyśl i pod ukraińską, czytaj, cerkiew. W efekcie powstał w 1934 roku coś takiego jak Apostolska Administracja Łemkowszczyzny, która obejmowała, aż tam nawet za Sanok dochodziła, poza ziemię tak naprawdę częściowo łemkowskie i to był taki pomysł, że państwo polskie to wspierało. I stolica podlegało bezpośrednio pod stolicę apostolską, zostało wyłączone z jurysdykcji Przemyśla. Dlaczego państwo polskie wspierało? Bo uważało, że to jest dividend impera wobec tożsamości ukraińskiej. Oczywiście Łemkowie odpowiedzą, ale ci, którzy się za tym opowiadali, ale to też było autentyczne, bo część z nas na pewno chciała być odrębna. Więc tutaj widzicie, jak mamy coś, co dotyczy też ta złożoność tożsamościowa, na przykład jak mamy u nas, moim zdaniem, trzeba będzie odbyć taką bardzo poważną dyskusję, na przykład to śląskiej tożsamości, która no to jest przecież też niesamowita rzecz. Największa mniejszość według spisu, a państwo nie uznaje istnienia. A ten spis myślę, że pokaże, że ich jest jeszcze więcej. Tak?
Ale kończąc, wyjeżdżając z Krynicy i kończąc wątek Krynicy, to też nie możemy nie przypomnieć, że tym, którzy są bardzo zainteresowani, to no, lato to jeździmy, wakacje, bubble travel to jeździmy, ale jesienne wieczory, zimowe, proszę znaleźć w internecie, pewnie jest do obejrzenia film, polski film Nikifor. Jest świetnie zrobiony, kapitalny film. Film, który...
Świętej pamięci Krzysztofa Krausa.
Tak, który pokazuje nam postać tego niesamowitego łemkowskiego artysty.
No dobrze, Pawle, to jedziemy dalej. No, ruszamy do środkowej Mkoszczyzny, tak jak wam obiecałem. Pokażemy wam miejsce, gdzie macie największą kumulację, jak w totolotku, przepraszam za język, albo to największe nagromadzenie, gęstość na kilometr kwadratowy zabytków z listy UNESCO. To są właśnie te cerkwie, trzy cerkwie i kościół w Sękowej drewniany. To jest zaraz wszystko niedaleko siebie i to nie ma takiego drugiego miejsca, jak spojrzycie na mapę Polski, żeby zaraz obok siebie jedziecie i macie, proszę, to tutaj jeden zabytek z listy UNESCO, drugi, trzeci i czwarty. Ale na początku na górę Jawor, takie najważniejsze centrum pielgrzym dla, można powiedzieć, Łemkowska, czasami się mówi Częstochowa, tak Jasna Góra, centrum pątnicze, spór, to dobrze widzi, można pokazać, możecie zobaczyć, co się tam no, działo w tych ostatnich kilkunastu dekadach. No, spór o prawa własności, tak, między prawosławnymi i grekokatolikami i była używana do 2017 roku przez prawosławnych, ale grekokatolicy też przychodzili, odprawiali wszystkie obrzędy obok. Generalnie opcja jest taka, że jest tam cerkiew, sanktuarium, bo w 25 roku, to jest w Wysowej, tak, ta góra jest koło wioski Wysowa, no i generalnie ona miała tam objawienia z Matką Boską, mieszkanka wsi i w efekcie zaczęli tam przyjeżdżać pielgrzymi i prawosławni, i grekokatolicy z Polski i Słowacji, a nawet z terenów dzisiejszej Ukrainy. Stało się to popularne bardzo centrum, no i potem był właśnie, bo cerkiew grekokatolicka też miała to doświadczenie grecko-katolicka, że była, prawda, zlikwidowana, odbudowywana i tak dalej, więc był spór i dzisiaj mamy coś takiego, że prawosławni mają nabożeństwa przy ołtarzu polowym, który jest na pobliskiej działce, która jest własnością, jest planowana budowa cerkwi prawosławnej, więc będzie to miejsce, ta święta góra Jawor, będzie też dowodem tego właśnie tej sporu o tożsamość i o ten wymiar religijny wśród Łemków. Nim odwiedzimy cerkwie, no to odwiedzimy Bartnę. Dlaczego? Bo mamy tam większość łemkowską. Ludzie powracali, nie wszyscy wyjechali. W efekcie jest to bardzo ciekawe, bo wszędzie poza tym mamy, jak wiecie, no były te wysiedlenia, o których Paweł mówił. I jest tam oczywiście cerkiew, gdzie mamy też muzykę, muzeum, przepraszam, łemkowską i też jest, i mamy, i jak wiecie, jest cerkiew potem właśnie prawosławna i to jest bardzo ważna cerkiew prawosławna, bo właśnie z okresu tej schizmy tylawskiej ostały się dwie cerkwie, wtedy zbudowane w latach 20. I też jest krzyż dziękczynny, gdzie napisano jest: na cześć i chwałę Panu Bogu wykonali członkowie Kościoła Prawosławnego w Bartnem, powróciwszy z Unii. Jak widzicie, jest coś takiego, że Bartnę pokazuje znowu tą różnorodność.
Ale w Bartnem, to dobrze pamiętam, że to jest ta taka wielka drewniana cerkiew, to jest ta cerkiew w Bartnem, to jest... ta, która ma czy częściowo zniszczone wnętrze i przeniesione tam, czy to jest...
To jest aha, tam, gdzie jest, teraz jest sztuki cerkiewnej ludowej, ona jest z połowy XIX wieku, kryta gontem jest. I oprócz tego możesz w wiosce zobaczyć też chyże, czyli te charakterystyczne łemkowskie chaty i spichlerz, w którym są zebrane różne, no można powiedzieć, prace takie kamieniarskie, bo Bartnę z tego bardzo słynęło i te właśnie ci kamieniarze ruszali stamtąd, no naprawdę po całej Polsce. To, co dla mnie jest niesamowite, że na przykład jest koło Młyńskie Kamienne w Bydgoszczy, na które zostało zrobione na początku XX wieku przez kamieniarzy z Bartna.
Ale to w ogóle
czyli
było...
to nawet ruszyli poza, do innego państwa, tak? Ale trafili do Prus.
Ale z tego, co pamiętam,
do Niemiec,
z różnych lektur, to robota kamieniarska była takim... Łemkowie byli znani z tego.
Tak, więc nie tylko druciarze, tylko też kamieniarze. I kto jest związany z Bartnem? No więc mamy Wołodymyra Chylaka, i to jest ksiądz właśnie i łemkowski pisarz, który pisał w Jazyciu. Słuchajcie, to jest taki język ludowy, mieszanka cerkiewno-słowiańskiego, ruskiego i do tego jeszcze rosyjski, można powiedzieć, taki naprawdę pidżin. I był, on był reprezentantem właśnie tej orientacji moskalofilskiej i urodził się w Wierchomli Wielkiej, natomiast i uczył się na przykład w Nowym Sączu, natomiast 20 kilka lat był właśnie proboszczem w Bartnem i tutaj napisał swoje różne ważne dzieła, w tym na przykład a propos różnych perspektyw historycznych, jego powieść Szybieniczny Wierch opowiada o Konfederacji Barskiej i powiem wam, że Konfederaci Barscy nie są przedstawieni jako pozytywni bohaterzy, dlatego że są przedstawieni w ten sposób, że no niestety tych chłopów miejscowych górali traktują często bardzo źle.
O, proszę.
I bezdyskusyjnie są bardzo ważne jako ten pisarz łemkowski końca XIX wieku, promujący odrębność łemkowską od Ukraińców. Ale dla nas Bartne, chciałbym, żebyście kojarzyli z Dmitrijem Bortniańskim. I to jest, słuchajcie, to pokazuje, że czasami mamy, można powiedzieć, mikroperspektywę, która może się zrobić naprawdę wielka. I tu chodzi o to, że Bortniański to jest pierwszy wielki kompozytor muzyczny w Rosji. Żył na przełomie XVIII-XIX wieku i miał wielki wpływ na rozwój muzyki rosyjskiej. Urodził się w Głuchowie. To jest wschodnia Ukraina, gdzie jego ojciec, urodzony w Bartnem i który zrobił sobie nazwisko, bo po łemkowsku jest Bortne, więc się zrobił na Bortniańskiego, był tam kozakiem. Zobaczcie, trafił, to jest jakiś, nie wiem, tysiąc, kilkaset chyba kilometrów, tak? Musiał przejść. No i tam właśnie Dmitr zaczął się uczyć, prawda, tych wszystkich, prawda, muzyki tak naprawdę. I potem trafił do Włoch, gdzie zaczął komponować opery i też został po powrocie do Rosji dyrygentem w carskiej kapeli churalnej w Petersburgu i następnie kierownikiem tej kapeli na dworze cara Rosji. I napisał też wiele kompozycji religijnych, ale też właśnie i opery, i utwory kameralne. I co jest niesamowite, jak spojrzymy na treść, tak, na, nie na zapis nutowy, tylko na, do, jakie, na przykład jakby, jakie były pieśni, w jakich językach, więc francuski, włoski, łacina, niemiecki i cerkiewno-słowiański. No i jest to postać niezwykle ciekawa, ponieważ skomponował utwór do piosenki napisanej przez Michaiła Heraskowa. I zaraz o nim wam opowiemy, bo to jest ciekawa postać. I dlaczego jest to takie ważne? Że to był przez kilkadziesiąt lat taki nieoficjalny hymn rosyjski na przełomie XVIII-XIX wieku. I jaki jest sławny, można powiedzieć, nasz pan w Syjonie, tak? I oprócz tego właśnie na Kremlu on był grany do 1917 roku z wieży właśnie na Kremlu w Moskwie. To właśnie był ten utwór, więc był bardzo znany w Rosji carskiej, ale a mówimy, jak widzicie, o człowieku z Łemkowszczyzny, żebyście o tym pamiętali, że to można mieć bardzo szeroki horyzont, ale Bortniański był bardzo popularny w Niemczech, bo zafascynował się go twórczością król Prus Fryderyk Wilhelm III, no i generalnie zaczął wykorzystywać jego muzykę do muzyki hymnów luterańskich. I w efekcie stał się on popularny w Berlinie i między innymi te słynne capstrzyki, czyli te muzyczne takie, prawda, granie muzyki wojskowej przez właśnie wojskowe kapele, to tutaj mamy ewidentnie też utwory Bortniańskiego. Czyli widzicie, że można powiedzieć, Bortniański z tego powodu jest bardzo ceniony jako człowiek, kompozytor, który wyprowadził na salony muzykę rosyjską i wprowadził do Rosji muzykę, jest tym takim pierwszym naprawdę rosyjskim kompozytorem. Oczywiście Ukraińcy podkreślają, że jak spojrzymy na jego twórczość, to są ewidentnie wpływy muzyki ukraińskiej kozackiej, a także łemkowskiej. A ten Heraskow, co jest nie, właśnie, co mi się strasznie podoba, że ten autor tego wiersza na podstawie hymnu, na podstawie którego powstał ten właśnie nieoficjalny hymn Rosji, skomponował go Bortniański, no to Heraskow sam, słuchajcie, pochodził, był Wołochem. pochodził z Wołoszczyzny. I, czyli można powiedzieć, panowie się jakby coś ich łączyło, bo jak mówiliśmy, Łemkowie są ewidentnie też potomkami Wołochów, więc to ich połączyło i obaj panowie są pod tym względem, prawda, widzimy, że gdzieś w Petersburgu panowie się spotykają i pytają, a ty z której jesteś części Karpat, mój drogi? W Bartnem, co ciekawe, urodził się też biskup przemyski, Toma Polański, który był też posłem do na przykład Sejmu Galicyjskiego, który jest pochowany w Przemyślu, więc naprawdę Bartne może się pochwalić wieloma wybitnymi osobami. I niedaleko od Bartnego jest miasteczko, wioska Smerekowiec, gdzie za to urodził się Julian Pełesz, inny biskup grecko-katolicki. Czy jak widzicie, był biskupem i w Stanisławowie, i w Przemyślu, że mamy coś takiego, że Łemkoszczyzna dała biskupów, arcybiskupów, naprawdę miała też wielki wkład, jeśli chodzi o cerkiew grecko-katolicką, ukraińską. Ten Julian Pełesz jest też pochowany w Przemyślu, czyli jak widzicie, związki Przemyśla z Łemkoszczyzną są bardzo duże, a on jest moim zdaniem bardzo ciekawą postacią, bo był rektorem seminarium grecko-katolickiego w Wiedniu i w efekcie został nauczycielem domowym następcy tronu arcyksięcia Rudolfa i Habsburga. I to jest bardzo ciekawa postać, ponieważ arcyksiąże Rudolf popełnił samobójstwo razem ze swoją kochanką, która była w nim fanatycznie zakochana, Maria, a miał opinię, bardzo był lubiany wśród Rusinów i powstała taka cała historia właśnie, że oni nie zginęli, tylko uciekli do Brazylii. Pan Balcer w Brazylii. I tak zachęcano Rusinów, Łemków też, migrujcie do Brazylii, tam jest Rudolf i Maria, wychowani przez Juliana Pełesza z Smerkowca, koło Bartnego, więc mamy ten motyw. Jedziemy dalej, Nowica. Jesteśmy w Nowicy, w Nowicy jest cerkiew świętej Paraskewy, która jest cerkwią na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego. No i tutaj znajduje się pomnik, ponieważ właśnie i tablica, która upamiętnia Bohdana i Chora Antonycza, który urodził się w Nowicy i który był żył tylko 28 lat, słuchajcie, natomiast jest uznawany za jednego z największych poetów ukraińskich XX wieku. Więc znowu pozornie peryferyjna, mała Łemkowszczyzna, wielki wkład. Jak będziecie w Sanoku, kiedyś się ten sztam wybierzemy, to jest tam odsłonięta tablica, która upamiętnia trzech absolwentów gimnazjum, którzy byli poetami, pisarzami i jednym z nich jest właśnie Bohdan Ichor Antonycz, który trafił do Lwowa, tam umarł, tam jest pochowany i miał wielki wkład właśnie w rozwój kultury literackiej ukraińskiej Lwowa z Nowicy. I zostały nam dwie cerkwie, które są na liście UNESCO. I to jest cerkiew w Kwiatoniu. To jest obecnie używana jako kościół katolicki rzymski i to jest jedna z najlepiej zachowanych cerkwi i jest na liście UNESCO. Jak lubicie słowo naj, to pamiętajcie, w Kwiatoniu można zobaczyć najstarszą zachowaną wieżę stojącą, co jest bardzo charakterystyczną cechą cerkwi łemkowskiej. Jest ściśle związane z tym, co mówiliśmy, czyli z tym zjawiskiem latynizacji, oddziaływania kościoła rzymskokatolickiego na architekturę grecko-katolicką. I mamy jeszcze Brunary, cerkiew świętego Michała Archanioła, gdzie właśnie jest ta cerkiew UNESCO, czyli mamy Kwiatoń, Brunary i Owczary. To są te trzy cerkwie, które, gdzie możecie właśnie podziwiać zabytki UNESCO. W Owczarach się zatrzymamy na troszkę, bo sama cerkiew jest bardzo ciekawa ze względu na sztukę, już taką bardziej, jak mówimy, o malarstwie. Natomiast pamiętajcie, że do 1946 roku ta łemkowska wioska nazywała się Rychwałd, czyli Reichwald, jak Rzesza, bogaty las, bo została założona przez Niemców, tak jak wspominaliśmy już nieraz w naszych audycjach o niemieckim osadnictwie. i ruszamy do Owczar, gdzie, słuchajcie, jest cerkiew, która jest na liście UNESCO.
I w wiem, że po tym programie dostaniemy taki bardzo ładny, dyplomatyczny list od UNESCO. Drodzy panowie, bardzo dziękujemy za wsparcie. Pozdrawiamy UNESCO.
Bo to jest nadzieję.
To jest niesamowite, że podczas podróży po kawałku Polski
możecie sobie wybrać jedno miejsce na świecie, które możecie odwiedzić, pokryjemy koszty podróży. Będziemy musieli usiąść i ustalić sobie,
UNESCO
gdzie
nas
jedziemy.
Słyszy?
Tak, UNESCO. Ładne imię, bardzo męskie chyba. UNESCO, prawie jak UNESCO. Widzisz, nawiązaliśmy prosto do Wołochów. Tak. Okej, więc słuchajcie, to teraz jesteśmy w Owczarach. I tam podziwiamy cerkiew, gdzie i są bardzo oryginalne obrazy Iwana, czy też Jana Medyckiego, który był synem popa grecko-katolickiego duchownego. Związany był właśnie z tą naszą Muszyną, z państwa Muszyńskiego, o której opowiadaliśmy. I na przełomie XVII-XVIII wieku malował też w cerkwi, znowu UNESCO, na przykład Podwyższenia Krzyża w Drohobyczu. Przepiękna cerkiew, byłem, pochwalę się. I ikony, ikonostasy, ale też w kościołach katolickich. Generalnie pracował przede wszystkim w region Karpat, zapuszczał się trochę do Galicji i tak dalej. Kościoły, cerkwie, proszę bardzo, nie ma problemu. I jeden z historyków sztuki stwierdził, że według Korneckiego stworzone przez Medyckiego owczarskie te dzieła wykazują może najdalej idący stopień okcydentalizacji i tworzą jakby pomost, uwaga, to jest bardzo ważne, między ikoną a obrazem. Czyli on wychodzi poza tradycyjną sztukę obrządku wschodniego, czy też prawosławia, właśnie wprowadzając te elementy malarstwa barokowego. Więc jest to bardzo ciekawe. Nie jest to oczywiście jakaś wybitna sztuka, ale chodzi o pewien fenomen kulturowy. Taka kolejna niesamowita rodzina to Bogdańscy. Polska drobna szlachta. Jak będziecie jeździć generalnie spod Kalwarii Pacławskiej, czyli niedaleko od Przemyśla, jak będziecie jeździć po łemkowskich cerkwiach, to zawsze sobie sprawdźcie, czy coś Bogdańscy nie ma namalowali, bo mogli, bo słuchajcie, było ich 7. Zaczęli pracować w około 1830 roku i przez następne 120 lat przede wszystkim ikony, ikonostasy, ale też kościoły katolickie, czyli tak jak Medycki, i wprowadzają znowu, to oni robią tą właśnie sztukę zachodnią, albo co nie tworząc nowe obrazy, albo co jeszcze lepsze, przemalowując stare w ikonostasy. I co ciekawe, zawsze mają na przykład jakiś napis, nie zawsze, przepraszam, bo tu nie przesadzajmy, napisy na przykład cerkiewno-słowiańskie tworzą w Polsce, na Słowacji i Galicji Wschodniej. Więc mamy bardzo ciekawy fenomen, jak widzicie, pogranicza tego multikulti i przenikania się sztuki zachodniego chrześcijaństwa i wschodniego chrześcijaństwa. Czasami mamy, jak mówimy o tych kwestiach tożsamościowych, które widać też w sztuce, że macie takie jakby implanty troszeczkę, że jest cerkiew i nagle od razu, jak się już nauczycie cerkwi łemkowskiej, to pojedziecie do Gładyszowa i widzicie niesamowitą cerkiew, bo ona jest w stylu huculskim. I o co chodzi? Została zbudowana przed wojną przez huculskich cieśli. Tam była filia prosfity i silna była w Gładyszowie ukraińska tożsamość. Bo choć wielu Łemków powiedziało, chcemy być pod tą administracją apostolską, to cały czas była naprawdę też duża grupa, która mówiła, nie, chcemy być pod Przemyślem, chcemy być Ukraińcami, więc mamy też tam coś takiego, że na przykład Ukraińska Armia Powstańcza zaatakowała tam po wojnie komisariat milicji obywatelskiej, jest obelisk, który to upamiętnia, powróciło kilkadziesiąt rodzin po akcji Wisła, co jest bardzo charakterystyczne, że mamy cerkiew w huculskim i największą hodowlę koni huculskich na świecie. Właśnie tam, w Gładyszowie, nie na Huculszczyźnie. I te nasze huculy i też stamtąd ich, prawda, i jeźdźcy, kawalerzyści, można powiedzieć, grali Tatarów w ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana. Gładyszów to, jak widzicie, tatarska wioska w Karpatach. I jedziemy dalej. Mamy Polany i cerkiew świętego Jana Złotoustego, kiedyś cerkiew grecko-katolicka. I to, co to jest druga największa w polskich Karpatach cerkiew, zbudowana w 1914, bo pierwsza, pamiętamy, Krynica. I tutaj macie znowu coś niesamowitego, że wzorem dla niej były świątynie kijowskie. Więc nagle mamy Kijów na Łemkowszczyźnie w 1914. Druga największa z 1914 roku. No i trafiamy wreszcie do Zdyni. A Zdynia, słuchajcie, to miejsce, gdzie odbywa się łemkowska Watra. To jest spotkanie pod koniec lipca proukraińskich Łemków, tych, którzy się identyfikują przede wszystkim z ukraińską tożsamością, ale z drugiej strony to jest paradoks. Ze Zdyni pochodził Maksym Sandowicz, święty, który jest męczennikiem prawosławnym i którego grób kiedyś był w Zdyni, a potem jego relikwie przeniesiono do Gorlic. I on był, urodził się w rodzinie grecko-katolickiej, ale był między innymi, uczył się w gimnazjum w Nowym Sączu, jak widzicie, ten Nowy Sącz się cały czas pojawia. Tak się jego życie ułożyło, że wybrał prawosławie, wyjechał do Rosji z Austro-Węgier. No i jak wybuchła wojna, no to oczywiście Austro-Węgry były bardzo podejrzliwe wobec, i tutaj ci Łemkowie byli, prawda, umieszczeni w obozie, tam wielu z nich umarło. Sandowicz został po prostu rozstrzelany, tak, właśnie w Gorlicach i z tego powodu stał się świętym. Przez Cerkiew Prawosławną jest uznawany za świętego i według relacji świadków miał krzyknąć: niech żyje święte prawosławie, niech żyje święta Ruś. Więc jest też święty, na przykład Cerkiew Rosyjska uważa go za świętego. No wiadomo, że tożsamościowo to ewidentnie sympatie moskalofilskie i w Gorlicach jest sobór, który wybudowano w latach 80. XX wieku i w 91. i tam właśnie przeniesiono ze Zdyni relikwie. Jest to bardzo ważne miejsce dla polskich prawosławnych, właśnie w Gorlicach. Tak? Tutaj możecie, pamiętajcie zawsze, że to jest Gorlice, to też jest takie miejsce obok Łemkowszczyzny, przypominające Nowy Sącz z tym właśnie związkiem z regionem, ale nie należącym bezpośrednio do niego. Ja to uwielbiam, tą historię, że jak myślisz, Pawle, skąd jest w ogóle ta nazwa Gorlice?
Gorlice, od czegoś zgorzałego?
Bardzo dobrze, ale nie odgorzały. No
nie,
też,
w sensie spalonego.
Spalonego, bardzo dobrze, ale wiesz, woda ognista, jak mawiali Indianie. Tutaj to się wszystko trochę łączy, ale bardzo dobrze. Ale słuchajcie, pierwsi osadnicy to byli ludność pochodząca z Łużyc, gdzie macie Serbów, Słowian w Niemczech i macie Zgorzelec, tak? Mhm. Po niemiecku Zgorzelec to Gorlic. Mhm. I czyli słowiańska nazwa przez niemieckich, serbska, tak? Łużyckich Serbów nazwa, ten toponim, mówiąc fachowo, został przeniesiony przez niemieckich osadników na właśnie do Małopolski i stąd mamy Gorlice. I zostały nam jeszcze w ramach tych naszych tożsamości odwiedzenie Florynki, która się już tutaj w naszym podcaście pojawiała, a to jest niesamowite miejsce, ponieważ tam roku pańskiego 1918, 5 grudnia ogłoszono powstanie Ruskiej Ludowej Republiki Łemków, która będzie istniała przez kilkanaście miesięcy. W 1918 roku na gruzach Imperium Austro-Węgierskiego we Florynce powstaje republika. Pomysł był taki, żeby miała autonomię i przyłączyła się, słuchaj, do Czechosłowacji. Tak jak Ruś Zakarpacka, zamieszkana przez Rusinów, się przyłączyła. No ale polskie wojsko zrobiło z tym porządek, tak to nazwijmy najdelikatniej.
Ale rozmach w myśleniu geopolitycznym mieszkańców Florynki jest niesamowity.
Tak. Powstała Rada Zwierzchnia Łemkowskiej Rusi, na przykład. Mychajło Jurczakiewicz został, ksiądz grecko-katolicki, został właśnie przewodniczącym i on pojechał na konferencję w Paryżu do Wersalu, żeby agitować za przyłączeniem, zachowaniem autonomii do tego właśnie, do Czechosłowacji. Niesamowita historia.
To problem mieli przy pewnie Czechosłowacy dyplomaci, co zrobić z tym fantem.
No ja myślę, że oni wtedy mieli takie różne, słuchaj, były wtedy niesamowite pomysły, na przykład, żeby Burgenland, czyli ten region położony dzisiaj w Austrii, podzielić między Jugosławię, wówczas Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowację, żeby Austria z Węgrami ze sobą nie graniczyła. To dlaczego, jak Rusini Zakarpaccy chcą, po obu stronach Karpat mieszkają nasi ludzie, chcą być Czechosłowakami? Chodźcie!
A no to jest niesamowite. Szkoda, że im się nie udało, bo byśmy teraz jeździli do Florynki.
Ja się nie bawię w podważanie integralności terytorialnej Rzeczpospolitej.
Wyprażany sır.
Tak.
Z hranolką.
No, to tylko o to ci chodzi, tylko myślisz żołądkiem. Z Florynki ruszamy jeszcze troszkę na wschód, wjeżdżamy do Podkarpackiego po to, żeby zobaczyć te wschodniołomkowskie cerkwie, które są szczególnie koło Komańczy. I tu są trzy cerkwie bardzo oryginalne, Komanci, Rzepedzi i w Turzańsku. I Turzańsk koniecznie musicie zobaczyć. Dziś to jest cerkiew prawosławna. A dlaczego musicie zobaczyć? Ponieważ ta cerkiew jest na liście UNESCO. I dlaczego to jest takie ciekawe, te cerkwie? Bo są bardzo oryginalne, gdyż widać wpływy architektury z cerkwi murowanych, na przykład z takiego miasteczka w północno-wschodnich Węgrzech, o których wam już opowiadali, o którym wam już opowiadaliśmy, Maria Pocz. Dlaczego ono jest takie ważne? To jest centrum pielgrzymkowe grekokatolików z całego regionu i ikona Matki Boskiej. Tam jest kopia, oryginał jest w Wiedniu. I słuchajcie, on stał się symbolem, opowiadałem wam już o tym w podcaście, ale błyskawicznie o co chodzi. To była ikona, która była używana przez Habsburgów podczas bitew z Osmanami, opiekowała się armią habsburską, w efekcie jest takim symbolem tej rywalizacji Osmanów i Habsburgów i w Wiedniu jest w katedrze, jest patronką miasta i też tak naprawdę imperium. Grecko-katolicka ikona z Maria Pocz. Natomiast sama cerkiew stamtąd stała się takim modelem dla różnych cerkwi, tak jak kopie tej ikony trafiły do nas, do Polskie Karpaty, to tak samo właśnie w tych cerkwiach w Komanci, Rzepędzi i Turzańsku możecie zobaczyć wpływy tej właśnie jako wzór, źródło inspiracji, można powiedzieć, bo wzór to trochę brzmi zbyt poważnie, tej cerkwi murowanej z Maria Pocz. Czyli jak kolejna rzecz, żebyście zawsze pamiętali, że możecie po tych Karpatach chodzić góra-dół, przechodzić przez nie, bo to był bardzo podobny świat, który łączył się też z Bałkanami. Ale jak jesteśmy w Komańczy, no to kończymy, że byli też ci Łemkowie, którzy byli przeciwnikami tej opcji moskalofilskiej albo odrębności łemkowskiej i powstała tam w 1918 roku Republika Wschodnio-Łemkowska, albo też nazwana właśnie Komańczańską, ze stolicą w Komańczy, która opowiadała się za zachodnio-ukraińską Republiką Ludową i za ukraińską tożsamością. Czyli jak widzicie, im bardziej ruszamy na wschód, tym ta tożsamość ukraińska była silniejsza.
Ale czy ja dobrze cię rozumiem, że we Florencji powstała jedna republika tak. W XVIII?
I w tym samym okresie, parę tygodni wcześniej, powstała republika w Komańczy, opowiadająca się za opcją ukraińską. Łemkowie się podzielili i widać było, że środek i wschód jest, środek i zachód jest właśnie bardziej łemkowski, proczechosłowacki, też rusofilski i tak dalej, a zachód jest...
Wschód,
proukraiński. Ukraiński.
Bardzo to jest ciekawe, ale to byłby taki odcinek Babel Travel bez jakiegoś wątku kulinarnego, skoro tydzień temu chodziliśmy z naszymi słuchaczami, słuchaczkami po Krynicy po całym dniu i piliśmy te ze źródeł wodę mineralne. Oto mam. Łemkowska kuchnia. Państwo się natkną na to na pewno, jak będą po Łemkoszczyźnie jeździli, ale jedną rzecz warto polecić, bo tego nie ma chyba w innych częściach Polski w ogóle. To są takie niby... Oni mówią na to tuszki czy tuczki. To są takie racuchy, które są robione, proszę Państwa, uwaga, z jakiejś tam mąki i z kiszonej kapusty. Brzmi dziwnie, opiekane na głębokim oleju, takie pieczone, brzmi dziwnie, smakuje rewelacyjnie. A że naprawdę, z tego co Adam mówił, jest dużo wędrówek po różnych miejscach, Państwo będą strasznie zmęczeni, to warto sobie takie solidne tuszki łemkowskie zamówić. Naprawdę, jeśli komuś to nie będzie smakowało, proszę bardzo, proszę pisać. babelmałpa.tok.fm, babelmałpa.tok.fm, a jeśli komuś będzie smakowało, to też proszę to opisać. Zapraszamy za tydzień do podcastu Babel Travel. Przypomnę oczywiście jeszcze raz adres babelmałpa.tok.fm. Państwa propozycje, Państwa komentarze są mile widziane, my pamiętamy o tym mailu.
Tak, za tydzień, jesteśmy na Pomorzu Zachodnim z Erykiem Pomorskim i popłyniemy Grenlandia, Islandia i tak dalej.
Jeśli są wśród naszych słuchaczy z takim deficytem mocarstwowości, słuchacze,
tak.
to za tydzień.
Jutro
to,
tak naładujecie to... baterię, że hej, Nordycy, powstańcie.
Tak, naprawdę, ojej. To będzie tam Bałtyk jako morze wewnętrzne.
Tak
bym to nazwał. Ale to za tydzień w podcaście i do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel Travel. Wakacyjna Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny tok.fm.pl. zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl.